Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, my w programie Jeleniogórzanie dzisiaj prezentujemy Państwu postać pana Pawła Domagały. Jeleniogórzanina, jak sam mówi o sobie, z krwi i kości. Panie Pawle, witam Pana.
Dzień dobry, witam słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
No i będziemy dzisiaj rozmawiali o Pawle Domagale, który przyjechał do Jeleniej Góry, tutaj się wyuczył, później miał chwileczkę okienka w sąsiedniej Zielonej Górze, ale wrócił i właściwie ponad 40 lat jest razem z nami. Panie Pawle, skąd to rodzice pańscy przyjechali do Jeleniej Góry i dlaczego? Bo zawsze to sakramentalne pytanie naszym gościom zadajemy.
Okolice Jędrzejowa, stamtąd właśnie Chęciny, słynny Zamek Chęciński, z tych okolic pochodzą moi przodkowie, a ja tutaj w Jeleniej Górze już się urodziłem, wychowałem i to jest moje miejsce na ziemi.
Proszę pana, pierwszym elementem takiego publicznego życia było przedszkole. Gdzie też pan chodził do przedszkola?
Oj, wspaniałe czasy. To były takie lata 80. Przy okazji stan wojenny. Bardzo dokładnie pamiętam te koksowniki na ulicach. Pamiętam patrole zatrzymujące moją mamę, a uczęszczałem do przedszkola przyzakładowego przy Jeleniogórskich Zakładach Optycznych przy ulicy Waryńskiego.
Potem przyszedł czas na szkołę.
Szkołę miałem właściwie za progiem, po drugiej stronie ulicy. Szkoła podstawowa nr 7 imienia Adama Mickiewicza, której siedziba wcześniej znajdowała się przy ulicy Okrzei.
No i czy pan pamięta może jakiś takich szczególnych postaci, nauczycieli, którzy może i pana pchnęli w tą pedagogiczną furtkę funkcjonowania, a może i rozwinął się pan dzięki takiej inspiracji w innym kierunku?
Oczywiście, że tak. Pierwszy dzień w szkole to jest niezapomniane przeżycie. Miałem to szczęście, że trafiłem na znakomitych nauczycieli i w klasach nauczania dawniej początkowego, dzisiaj to się nazywa edukacja wczesnoszkolna, czyli w klasach 1-3. Moją wychowawczynią była pani Napiwocka, która, no muszę przyznać, że kilka razy mi się zdarzyło powiedzieć do niej mamo. Budowała taką atmosferę w szkole, zaufania, bezpieczeństwa. I to są te pierwsze lata, które miały zdecydowanie wpływ, ukształtowały mój stosunek do szkoły, do nauki, do takich najważniejszych osób, które należy wskazać, to jest też wychowawca w klasach 4-8, pani Genowefa Gąsiorowska, wybitna polonistka, która no, była niesłychanie wymagającym nauczycielem i to poskutkowało tym, że dzisiaj z ortografią problemów raczej nie mam. Natomiast takim moim konikiem stała się historia. I tutaj też zasługa nauczycieli, którzy w siódemce pracowali. Oni mnie zainteresowali tematem, oni mnie bardzo wspierali. No a muszę przyznać, że równolegle matematyka była dla mnie bardzo ważnym przedmiotem. Tutaj niezapomniana pani Wałęska, która w czwartej klasie dostrzegła we mnie jakieś talenty i potrafiła je odpowiednio zagospodarować, a mnie zmotywować do pracy. I no, muszę powiedzieć, że te pierwsze lata, które spędziłem w szkole podstawowej nr 7, miały zdecydowanie pozytywny wpływ, ukształtowały mnie jako człowieka, ucznia. Pozwoliły mi też w jakimś sensie obrać właściwą drogę w życiu.
No i już w siódemce przy ulicy Okrzei gwaru dziecięcego nie słychać.
Niestety, bardzo żałuję. Wiem, że w tym miejscu planowany jest zespół budynków, które będą przeznaczone do stworzenia tam miejsca do pracy Urzędu Jeleniej Góry. Mam nadzieję, że to się stanie, ponieważ budynki budzą mój sentyment ogromny i chciałbym, żeby to miejsce w sercu Jeleniej Góry rozkwitało i nie popadało w dalszą ruinę.
Ale nie zafunkcjonował ten sentymentalizm, kiedy wybrał pan na miejsce swojej dalszej edukacji jednak uczelnię zielonogórską.
Oczywiście, tutaj decyzja o studiach poza macierzystym miastem oczywiście była ważna. Natomiast zawsze miałem takie przekonanie, że Jelenia Góra to jest miejsce, do którego ja po studiach zdecydowanie będę chciał wrócić i tutaj pracować, zakładać rodzinę i związać swoje losy z miastem.
No i proszę pana, wbrew temu przysłowiu, abyś cudze dzieci uczył, wybrał pan zawód nauczyciela, podejmując studia kierunkowe na Uniwersytecie Zielonogórskim w kierunku historii pedagogicznej, tak chyba pan to nazwał.
Historia nauczycielska, tak, specjalności nauczycielskiej.
Proszę uprzejmie o tym powiedzieć.
No tutaj, jeżeli chodzi o studia historyczne w Zielonej Górze, no to od pierwszego momentu to był ten strzał w dziesiątkę. pod każdym względem studia, które odpowiadały mi, właściwie pomogły mi rozwinąć swoje zainteresowania, ugruntować wiedzę historyczną. No i tutaj dwa takie ważne momenty. Pierwszy to spotkanie z takim wybitnym dydaktykiem, profesorem Jaworskim, który miał zwyczaj mawiać, że człowieku, idziesz do szkoły, idziesz do pracy w jednym celu, po to, żeby dzieciom się chciało rano wstać z łóżka. Zapomnij o historii, zapomnij o wychowaniu. Twoim celem jako nauczyciela jest inspirowanie, motywowanie dzieci do działania. No i drugim takim ważkim momentem, który miał wpływ na wybór ścieżki zawodowej, to były pierwsze praktyki studenckie, które odbywałem w liceum imienia Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze.
No, zapomnieliśmy w tej pańskiej drodze naukowej, że tak to nazwę, że miał przecież pan właśnie okoliczność być uczniem tego pierwszego liceum Jeleniej Góry, czyli Żeromszczaka.
Tak jest. I tutaj wychowawcą klasy i wybitnym nauczycielem historii był pan Mariusz Kokotowski, którego serdecznie pozdrawiam przy okazji.
No, cieszę się, że możemy to wkrótce po dniu nauczyciela od tych właśnie ludzi, którzy jeszcze mamy w pamięci, jeszcze żyją, przypomnieć serdecznie. Panie profesorze, również pozdrawiamy w imieniu redakcji. Wróćmy jednak do tej Zielonej Góry. Skończył pan studia w którym roku?
To był 2003 rok. Obroniłem pracę magisterską, która też związana była z historią regionu, z historią miasta.
To piękne, dlatego też pan dzisiaj tak bardzo mocno interesuje się sprawami budowy tożsamości, o którym za chwileczkę będziemy w naszym programie rozmawiali. Przyszedł czas na pierwszą lekcję, lekcję pana magistra Pawła Domagały, konfrontacji z najbardziej trudnym elementem pracy dydaktycznej, to jest z dziećmi.
Tak, no pierwsza lekcja w ogóle w mojej karierze to jest właśnie lekcja podczas praktyk studenckich, którą odbyłem właśnie w liceum, a właściwie w ówczesnym gimnazjum, które mieściło się w zespole szkół ogólnokształcących numer 1 w Jeleniej Górze, czyli przy naszym popularnym Żeromie, właśnie pod kierunkiem mojego byłego wychowawcy, nauczyciela historii, pana Kokotowskiego. No, była to pierwsza przeprowadzona przeze mnie lekcja i podczas jej omawiania usłyszałem od swojego mentora, swojego nauczyciela, że jestem jak najbardziej predestynowany do tego, żeby z dziećmi związać swoją przyszłość. Natomiast później pierwsze kroki stawiałem już jako magister w szkole podstawowej numer 11 na Zabobrzu. Ówczesnym dyrektorem szkoły był pan Eugeniusz Sroka, którego serdecznie pozdrawiam. I tam odbyłem staż na nauczyciela kontraktowego. Tam zebrałem pierwsze doświadczenia z uczniami w kontaktach z nauczycielami. I to była dla mnie bardzo, bardzo ważna szkoła. Bezpośrednim przełożonym i osobą, która nadzorowała moją pracę pedagogiczną, była pani wicedyrektor Korczycka, którą serdecznie pozdrawiam. Jej uwagi, wskazówki dotyczące pracy z dziećmi miały bardzo, bardzo duży wpływ na budowanie mojego warsztatu.
Jako zwykły nauczyciel, dzisiaj już chyba dyplomowany także, pracował pan do czasu objęcia funkcji dyrektora szkoły numer 10.
Tak, to już 14 lat właściwie pracy nauczyciela i w 2018 roku podjąłem wyzwanie, wystartowałem w konkursie i objąłem stanowisko dyrektora, które piastuję do dzisiaj.
Panie dyrektorze, przeto zapytam. Szkoła numer 10, proszę państwa, to jest ta szkoła przy ulicy Morcinka, która z jednej strony jest zapleczem, że tak powiem, pedagogicznym dla całego osiedla Zabobrze, ale także dla części tego osiedla przy ulicy Morcinka. No, gdzie mieszka no, trochę trudniejszy element, że tak to powiem, łącznie z tym ośrodkiem, który znajduje się po byłym akademiku Uniwersytetu Ekonomicznego, w którym są mieszkania zastępcze. Proszę powiedzieć, jak ten dosyć skomplikowany składnik socjalny, że tak powiem, składający się na uczniów pańskiej szkoły, jak pan ocenia, jaka to jest młodzież? Czy to jest młodzież trudna? Czy to jest młodzież o ambicjach wreszcie? I czy to jest młodzież, która od pana ze szkoły idzie do liceów w takim samym marszu jak innych podobnych placówek?
Tutaj troszeczkę szerzej rozwinąłbym tę myśl. Myślę, że w każdej szkole jeleniogórskiej mamy do czynienia z dziećmi z różnych środowisk i mierzymy się z podobnymi problemami. Co do sytuacji w szkole podstawowej numer 10, ja oceniam młodzież bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę moje doświadczenia, będąc uczniem, dzieckiem. Uważam, że to są dzieciaki, które są pod każdym względem co najmniej tak samo przygotowani, wychowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej, jak i to nasze pokolenie. oceniam ich bardzo wysoko. Oczywiście pojawiają się problemy wychowawcze, takie muszą się pojawić, pojawiają się problemy dydaktyczne, z którymi na bieżąco staramy się sobie radzić. Ważne jest dla nas w szkole budowanie takiego środowiska, gdzie dzieci na kanwie spotkań z rówieśnikami mogą wymieniać się doświadczeniami, ale mogą też się socjalizować, rozwijać kompetencje społeczne. I w tej codziennej pracy, podobnie jak wszyscy dyrektorzy szkół jeleniogórskich, dokładamy starań, żeby osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości.
Gdzie trafiają absolwenci szkoły podstawowej nr 10?
Przede wszystkim największym zainteresowaniem cieszą się dwie szkoły ogólnokształcące, czyli mamy tutaj popularnego Żeroma i Norwida. W dalszej kolejności wybierany jest Śniadecki, ale dużym zainteresowaniem cieszą się takie szkoły jak Zespół Szkół Mechanik, Zespół Szkół Ekonomicznych. Wielu naszych absolwentów wybiera szkoły, które gwarantują im zatrudnienie i atrakcyjne zarobki po zakończeniu edukacji.
Rozmawiamy z panem dyrektorem Domagałą, Pawłem, właściwie krótko po Dniu Nauczyciela. Proszę uprzejmie powiedzieć, czy obserwuje pan niedobory kadry nauczycielskiej u siebie w szkole?
Zdecydowanie. Od lat ten problem występuje nie tylko w Jeleniej Górze, ale w skali całego kraju. I tutaj muszę powiedzieć, że z każdym rokiem wszyscy dyrektorzy zresztą, nie tylko ja, dokładamy wszelkich starań, żeby nauczyciele prowadzili zajęcia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Czasami jest to niemożliwe, dlatego występujemy do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zgodę na zatrudnienie osób bez kwalifikacji, które takie kwalifikacje uzupełniają po to, aby zapewnić właściwą realizację podstawy programowej. I ten trend spadkowy, że tak się wyrażę, dotyczący zainteresowania zawodem nauczyciela jest zauważalny, jest bardzo widoczny. Ja ze swojej strony widzę taką, przepraszam za określenie, za kolokwializm, taką dziurę pokoleniową. Widzę nauczycieli zaangażowanych, doświadczonych, wybitnych specjalistów, przed którymi jeszcze kilka lat pracy przed odejściem na emeryturę i nie widzę w młodym pokoleniu kadr, które gotowe byłyby ich w sposób wyczerpujący zastąpić.
To może pan odczaruje owe rozgłaszane informacje o bardzo wysokich dochodach nauczycieli, które powinny być magnesem dla zawodu, dla przede wszystkim młodych ludzi, którzy powinni starać się zasilić nieco przerzedzone szeregi tych, którzy mają nasze wnuki już w moim przypadku, albo prawnuki uczyć. Ile to taki nauczyciel na starcie zarabia, a ile zarabia w pańskiej szkole nauczyciel dyplomowany?
Jeżeli mam się odnieść do zarobków nauczycieli, to proszę Państwa, nauczyciel, który rozpoczyna pracę w zawodzie, dzisiaj od 1 września mówimy o nauczycielu początkującym, wcześniej w tej nomenklaturze oświatowej nazywał się nauczycielem stażystą, dostaje na początek najniższe wynagrodzenie krajowe. Czyli mówimy o człowieku, który ma za sobą studia, jest wykwalifikowanym pedagogiem i bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za wychowanie i wykształcenie naszych dzieci. To nie może być magnesem, który przyciągnie do tego zawodu rzesze zainteresowanych. Po odbyciu całej ścieżki awansu zawodowego, kiedy doliczymy do tego dodatki za wychowawstwo, te słynne dodatki, o których tak dużo się mówi, prawda, że nauczyciele, ich pensja składa się z tak wielu dodatków, doliczymy dodatek motywacyjny, dodatek za wysługę lat, no okaże się, że nauczyciel dyplomowany może liczyć na pensję w granicach 3600-4000 zł.
To jest brutto czy netto?
Netto, mówimy o kwocie netto.
No właśnie, a te podobno 7 tysięcy są takie przypadki? Znajduje pan takie przykłady?
Powiem uczciwie, że w mojej szkole nie znajduję takiego przykładu.
Wie pan co, ja panu powiem, że ja mam oczywiście ogromną atencję do Żeromszczaka. Kończyłem to liceum, to tutaj właśnie. I pamiętam taką panią Helenkę Iżycką, która chodziła z nami na wszelkiego rodzaju wycieczki. Panią Zofię Kunę. Pani Helence, na tych wycieczkach tośmy śpiewali piosenki takie Hello, hello, Helenko. Była bardzo lubiana przez nas. Co dzisiaj z zajęciami pozalekcyjnymi? Czy jest na to miejsce? Czy na to muszą się znaleźć pieniądze?
No powiem Państwu, oczywiście oferta edukacyjna szkół jest duża, natomiast w moim przekonaniu oświata w skali całego kraju jest niedofinansowana i brakuje właśnie takiego elementu, o którym Pan wspomniał, czyli ja zawsze wracam do swoich doświadczeń. Pamiętamy nie te lekcje, na których siedzieliśmy w ławce, nie egzaminy z różnego rodzaju kartkówki, sprawdziany, tylko pamiętamy tych nauczycieli, którzy potrafili nas w jakiś sposób zainspirować. Często działo się to właśnie poza lekcjami, w bardziej nieformalnym kontakcie. Do tego służą wycieczki i te wycieczki oczywiście się odbywają w tej chwili. Mamy za sobą epidemię, COVID i wróciliśmy do takiego funkcjonowania szkoły tradycyjnego, polegającego na relacji, na współpracy nauczyciela i ucznia, bezpośrednim kontakcie i one rzeczywiście mają miejsce. Natomiast trudno wymagać od nauczycieli, aby ci w ramach swojego prywatnego czasu, pobierając tak niskie wynagrodzenia, chcieli się jeszcze angażować w dodatkowe zajęcia dla uczniów na zasadzie wolontariatu.
Zadał infantylne pytanie. Może nie mają pasji?
Proszę mi wierzyć, że w moim przekonaniu, ale myślę, że powiedziałby to panu każdy dyrektor szkoły, z którego by pan tutaj zaprosił, ludzie, którzy przychodzą codziennie do pracy, którzy ciężko pracują w pocie czoła, kształcąc młodych jeleniogórzan, to są pasjonaci, to są ludzie, którzy poświęcają każdą wolną chwilę, poświęcają swoją energię, swój czas na to, żeby te dzieciaczki mogły osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Ja korzystając z okazji, o tym, o czym pan powiedział przed chwilą, o Dniu Nauczyciela, serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom w Jeleniej Górze za ciężką codzienną pracę, za ciężki trud. To są właśnie pasjonaci. Dzisiaj praca w szkole wymaga właśnie poświęcenia i pasji.
To teraz, proszę pana, nie będzie łatwo. Proszę uprzejmie wyobrazić sobie, że jest pan czarnoksiężnikiem. Ma pan złotą taką różdżkę w ręku i staje się pan ministrem oświaty i wychowania. Co by pan w trzech krótkich zdaniach zrobił, żeby uzdrowić tę polską oświatę?
Tutaj ciekawe pytanie. Na studiach pierwszej rzeczy, której się nauczyłem, to, że historyk nigdy nie mówi, co by było gdyby, natomiast odnosi się tylko i wyłącznie do faktów. Ale rozumiem intencje pytania.
Ale panie dyrektorze, pan jest administratorem, a nie historykiem.
I dlatego na to pytanie oczywiście odpowiem. Po pierwsze, takich aspiracji politycznych nie mam, natomiast gdybym mógł tutaj coś podpowiedzieć z dołu ministrowi, to przede wszystkim należałoby zadbać o prestiż zawodu nauczycielskiego. W jaki sposób to zrobić? Myślę, że ten postulat, o którym tak dużo się teraz mówi, czyli satysfakcja finansowa, to jest podstawa. Na tym powinniśmy budować. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie prestiżu, to nie tylko pieniądze, ale myślę, że w każdym miejscu, w każdym czasie, gdzie tylko mógłbym się pojawić, podkreślałbym tę rolę pedagoga, którego rola jest nie do przecenienia w świecie. Myślę, że błędem jest podkreślanie kosztów edukacji. Patrzyłbym na to raczej w kategoriach inwestycji. Wie pan, kiedyś dawno temu Rockefeller, zapytany o to, w co zainwestować pieniądze, żeby osiągnąć taki sukces jak on, powiedział, że to są dwa takie obszary. Pierwszy to jest nieruchomości, a drugi i chyba nawet ważniejszy to jest inwestycja w samego siebie, czyli w edukację, w rozwój. I tego słowa bym się trzymał, czyli traktowałbym i patrzył przez pryzmat nauczycieli polskiej szkoły właśnie poprzez pryzmat tego słowa inwestycja, z czego sobie wszyscy zdajemy sprawę, takie będą przyszłe Rzeczypospolitej, jak i ich młodzieży chowanie.
Rockefeller nie żyje, ale pewno jego kapitał dalej funkcjonuje i może zasada też, ale wróćmy do tych inwestycji. Szkoła numer 10 i jaki to stan techniczny tej szkoły, na ile ona jest dostępna, na ile ona spełnia oczekiwanie rodziców i dzieci i na ile wreszcie spełnia oczekiwania dzisiejszej współczesnej szkoły.
O, to ciekawe pytanie. Jeleniogórska dziesiątka. Mam to szczęście, że zarządzam szkołą, która ma najlepszą bazę sportowo-rekreacyjną w mieście. I tutaj bez przesady powiem, że duża 4-hektarowa działka powoduje, że nasza szkoła jest takim centrum lokalnej społeczności, zawsze otwarta po południu, w weekendy. Zlokalizowane dwa place zabaw dla najmłodszych i starszych, czyli strefa relaksu i workoutu. Mamy boisko wielofunkcyjne, asfaltowe boisko, tak zwane zielone. Ale tutaj przede wszystkim chciałem podkreślić rolę współpracy z rodzicami, z lokalną społecznością. W ciągu 4 ostatnich lat wystartowaliśmy i wygraliśmy 3 projekty z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i w ramach pierwszego z nich udało nam się właśnie wyposażyć naszą szkołę we wspomniane przeze mnie place zabaw, zbudować nowoczesną bieżnię sportową. Drugi projekt, który będzie zrealizowany do końca bieżącego roku kalendarzowego, to jest modernizacja asfaltowego boiska, pokrycie go taką specjalną chlorokauczukową powierzchnią, bardzo bezpieczną. I trzeci, którego właśnie na świeżo jesteśmy no nie zwycięzcami, zajęliśmy drugie miejsce w Wieleniej Górze, ale nasz projekt zostanie zrealizowany, to jest budowa tak zwanej zielonej sali do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, strefy gier i zabaw, rekreacji dla dzieci w postaci takiej ścieżki z nasadzeniami, z krzewami, z drzewami, a oprócz tego jeszcze nowoczesne, LED-owe, energooszczędne oświetlenie. I to wszystko jest możliwe dzięki znakomitej współpracy właśnie nauczycieli, rodziców, uczniów. No i to buduje takie poczucie dziesiątkowości, że tak się wyrażę. Myślę, że szkoła w pełni zaspokaja potrzeby uczniów, rodziców, ale co najważniejsze, a może co równie istotne, także potrzeby lokalnej społeczności.
Pewno by był to strzał w dziesiątkę, gdyby w tych pańskich planach inwestycyjnych znalazł się również basen.
Tak, to sprawa, która gdzieś krążyła wokół naszej szkoły. W tej chwili takich planów nie mamy. Ja, gdybym miał wskazać takie obszary do modernizacji szkoły, ale myślę, że nie tylko dziesiątki, to tutaj inwestycje w odnawialne źródła energii, panele słoneczne czy docieplenie budynków, które znacząco obniżyłyby koszty funkcjonowania, a także polepszyły komfort wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.
No, bowiem trzeba, proszę Państwa, mieć świadomość, że żyjemy jednak mimo wszystko w czasie ogromnego kryzysu, choć tego rodzaju wizje, która kiedyś przyświecała rozwoju szkolnictwa, nawet tym paskudnym, za przeproszeniem, NRD, była zasada, że basen w każdej szkole, dzięki czemu mniej przypadków utonięć było, bo wszystkie dzieci właściwie niemieckie czy też czeskie, z tego co wiem, pływały. Proszę pana, wyjdziemy z drzwi dziesiątki, od właśnie drzwi czasnęły. Panie Pawle, jest pan jeleniogórzaninem od lat 70. świadomym jeleniogórzaninem i co pana martwi w rozwoju Jeleniej Góry, a co cieszy oprócz pięknego krajobrazu, lokalizacji, oprócz no może i wspaniałych mieszkańców, których próbujemy tutaj w Radio Kson już od 40 kolejnych audycji prezentować.
Jeżeli miałbym zacząć od tych niepokojących rzeczy, które no, w jakimś sensie budzą mój smutek jako jeleniogórzanina, mieszkańca tego wspaniałego miasta, to jest publikacja wyników z GUS-u, które pokazują no, jednak odpływ i spadek liczby mieszkańców. To smutne, to pokazuje, że dużo jest tutaj do zrobienia na działce, na kanwie promocji miasta, przyciągania inwestorów, ale rozumiem, że nie jest to zjawisko odosobnione i że wiele miast w Polsce, które kiedyś pełniły funkcję miasta powiatowego, dzisiaj przeżywa podobne trudności. Natomiast jeżeli chodzi o sferę związaną z przyrodą, z infrastrukturą, no ja jestem szczęśliwy, nigdy nie wyobrażałem sobie życia gdzie indziej. Jestem od małego, przez moją mamę, zainspirowany górami, karkonoszami. Od zawsze, od najmłodszego bajtla chodziliśmy po górach. To dzisiaj zostało mi we krwi. Także tutaj ta okolica, Kotlina i szerzej całe pasmo górskie, to jest to, co powoduje, że czuję się tutaj szczęśliwy. A miasto średniej wielkości, Jelenia Góra, zapewnia mi właściwie dostęp do i rozrywki kulturalnej, i oferty edukacyjnej. Każdej właściwie, dlatego ja czuję się tutaj dobrze, jestem szczęśliwym mieszkańcem.
A jest pan aktywny fizycznie? Proszę powiedzieć coś o prywatnie o Pawle Domagale, to co oczywiście może pan powiedzieć.
No, od najmłodszych lat imałem się różnych dyscyplin sportowych, najdłużej chyba jednak koszykówka ze względu na moje warunki fizyczne, ale bardzo lubię aktywność na świeżym powietrzu. Tutaj rower, wędrówki górskie, to jest to, co najchętniej i najczęściej jest moim udziałem w tej chwili.
Małżonka?
Dzieli ze mną te pasje.
Jest nauczycielką, zawsze proszę.
Tak, to jest oczywiście nauczycielka, pozdrawiam serdecznie. Jedna z najlepszych, jaką znam.
Nie wyobrażam sobie, żeby pan w tej audycji tego nie powiedział. W myśl zasady albo chcesz mieć rację, lub też chcesz mieć święty spokój, co mówi do państwa doświadczony małżonek z 52-letnim stażem. Realizuje pan wspólnie zresztą z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, ale też i z miastem Jeleniej Góry. Piękny projekt, projekt właśnie pobudzający ten lokalny patriotyzm, nazywany budzeniem poczucia tożsamości ze swoją małą ojczyzną. Proszę króciutko na zakończenie naszego programu powiedzieć.
Doskonały program, który właśnie buduje tę tożsamość związaną z regionem u najmłodszych, u 6- i 7-latków w mieście Jelenia Góra, które ma przebogatą historię, wspaniałe walory do zaprezentowania w ciekawy, interesujący sposób. Troszeczkę poprzez bajki, troszeczkę poprzez filmy, troszkę poprzez ciekawe spotkania z wyjątkowymi jeleniogórzanami. Mam nadzieję, że tę więź, sentyment opierający się na właśnie wiedzy o regionie, o naszym mieście uda się zbudować.
Proszę Państwa, rzeczywiście program pod tytułem Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze to program adresowany do tych najmłodszych dzieci, dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Wychodziliśmy z panem Piotrem, który jest konsultantem tego projektu, a także jego współrealizatorem, z założenia, że właściwie tę budowę miłości do swojej ojczyzny oprócz rodziców, dziadków należy powierzyć właśnie szkole i przedszkolu. Proszę pana, audycja nasza zbliża się już powoli do końca, jak wszystko co dobre. Proszę uprzejmie wybrać sobie spośród swojej pamięci utwór sceniczny, piosenkę lub też jakąkolwiek inną formę ekspresji, którą byśmy panu mogli za pomocą naszej anteny zadedykować.
O, to zaskoczenie, ale pierwsza, która przychodzi mi do głowy, którą bardzo, bardzo lubię, bo cenię sobie twórczość Czesława Niemena, niech będzie Sen o Warszawie.
Proszę Państwa, gościem naszym był dzisiaj jeleniogórzanin z krwi i kości, nauczyciel również z pierwszego pokolenia, dyrektor szkoły numer 10, pedagog z pasją, jeleniogórzanin z wizją, pan Paweł Domagała. Dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję. Cieszę się, że mogłem być Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Przywita pięknie nas.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?